Są takie chwile w życiu, kiedy po prostu ogarnia nas taka nieodparta chęć, aby wielbić Boga. I te chwile często są bardzo niespodziewane i nieplanowane. Brytyjski król George II w czasie premiery w Londynie słynnego oratorium Mesjasz Händla, kiedy słuchał tego znanego fragmentu chóru Alleluja, był tak bardzo przejęty wielkością i majestatem Boga, że aby oddać hołd Bogu, wstał ze swojego miejsca i słuchał na stojąco. A wiadomo, że kiedy król wstaje, wtedy wszyscy wstają i słuchają podobnie. I od tego momentu dobrym zwyczajem stało się, że właśnie ten fragment wszyscy słuchają stojąc. Bo są takie chwile w życiu, kiedy po prostu nagle ogarnia nas pragnienie i chęć, aby wielbić Boga. To może być wtedy, kiedy po długiej wspinaczce wreszcie znajdujesz się na szczycie góry i patrzysz na ten majestatyczny widok przed tobą, który zapiera ci dech w piersiach i potrzebujesz chwili, aby to wszystko wsiąkło w ciebie, to całe piękno przyrody i masz ochotę oddać cześć jej Stwórcy. Albo to może być ten moment, kiedy świeżo upieczony tata bierze w ramiona swojego pierworodnego syna i patrzy na niego ze wzruszeniem i zachwytem i nie może uwierzyć, że teraz jego rodzina się powiększyła, że został ojcem. Ma ochotę powiedzieć: Boże, jesteś wielki, jesteś wspaniały. Albo taka chwila nieplanowanego uwielbienia może być wtedy, kiedy po długich tygodniach modlitwy o bliską ci osobę, która zmaga się ze zdrowiem, któregoś razu dostajesz telefon i słyszysz znajomy głos w słuchawce. I słyszysz te słowa: już wszystko dobrze, już dobrze. A ty chcesz po prostu oddać Bogu chwałę i zacząć Go wielbić. Bo są takie momenty w życiu, kiedy po prostu ogarnia nas chęć uwielbiania Boga i oddawania Mu czci. Ale uwielbienie nie tylko musi być takie spontaniczne i nieplanowe. Czasami bowiem też mamy w życiu takie zaplanowane momenty uwielbienia. I naród izraelski również miał swój własny hymn, swoją pieśń Alleluja, którą nazywał Hallelem egipskim. To była kolekcja psalmów od 113 do 118. Nazywały się Hallelem, ponieważ pierwsze słowa tej kolekcji to właśnie słowo Halleluja. A egipski, ponieważ te psalmy śpiewano w czasie święta Paschy, która upamiętniała wyjście Izraelitów z Egiptu. A więc każdego roku rodzina izraelska gromadziła się wokół stołu, aby spożyć kolację paschalną. I wtedy ojciec wypowiadał słowa błogosławieństwa, a następnie napełniał pierwszy kielich winem, podawał obecnym, a wtedy najmłodszy syn, jak co roku, zawsze zadał to samo pytanie: tato, a dlaczego ta noc jest inna od wszystkich pozostałych? I ojciec jak co roku opowiadał tę samą historię o tym, że kiedyś ich przodkowie byli niewolnikami w Egipcie. Ale właśnie tej nocy, kiedy obchodzili swoją pierwszą Paschę, Bóg uderzył Egipt i następnego dnia byli wolni. Bóg ich wyzwolił. A kiedy skończył opowiadać historię, wtedy śpiewali pierwszą część Hallelu egipskiego, psalmy 113 i 114. I tak robili co roku. To był ich coroczny akt uwielbienia Boga. Jestem przekonany, że my również potrzebujemy w swoim życiu takich momentów, kiedy zarówno spontanicznie, jak i też w taki sposób planowany wielbimy naszego Boga. Jednak z tym uwielbieniem kryje się pewien problem i pewne niebezpieczeństwo, ponieważ czasem możemy zapomnieć, po co to robimy, albo nie być tego do końca świadomymi. Niektórzy krytycy twierdzą, że król George II tak naprawdę nie chciał oddać Bogu chwały wstając, ale wstał, ponieważ myślał, że to koniec koncertu i chciał iść do domu. Jeszcze inni uważają, że król wstał, ponieważ zdrętwiały mu nogi, chciał je rozprostować. A wiadomo, kiedy król wstaje, wtedy wszyscy wstają, czy chcą, czy nie chcą, czy wiedzą dlaczego, czy też nie. Też nie trudno wyobrazić sobie żydowską rodzinę, która obchodzi święto Paschy, jest to kolejna Pascha. Dla nich to po prostu część tradycji. Tak jest co roku. Co roku jemy kolację paschalną. On jest znudzony, ona zmęczona przygotowaniami. I tak naprawdę żadne z nich nie wielbi Boga. Ponieważ czasem tak jest, że uwielbienie może stać się pustą praktyką albo pustym obyczajem. Jeśli więc Nie chcemy, aby uwielbienie Boga było takim zwyczajem, który powtarzamy z roku na rok. Nie chcemy wielbić Boga tego, że inni to robią, że tak wypada, że tak trzeba, albo że król wstaje, to wszyscy wstają, albo dlatego, że po prostu taka jest rodzinna tradycja. To musimy zadać sobie pytanie, dlaczego powinniśmy wielbić Boga? I właśnie w odpowiedzi na to pytanie pomaga nam Psalm 113. To jest ten pierwszy psalm Hallelu egipskiego. A ten psalm brzmi tak, jego początek. Alleluja! Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pana. Niech to imię błogosławią odtąd, aż na wieki. Od wschodu słońca, aż po jego zachód, niech imię Pana będzie uwielbione. Pan stoi ponad wszystkimi narodami, a jego chwała przewyższa niebiosa. I w tych pierwszych słowach tego psalmu odkrywamy, że psalmista wiele uwagi poświęca imieniowi Pana, imieniowi Boga. I o tym imieniu mówi, że jest wspaniałe, że jest godne, aby go czcić odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż po jego zachód. Ponieważ ten Pan, ten Bóg stoi ponad narodami. Ale właśnie dlaczego to imię jest takie ważne? W naszej kulturze tak jest, że każdy ma jakieś imię. I kiedy chcemy kogoś poznać, to zazwyczaj pytamy się, jak masz na imię. I ta osoba może powiedzieć nam swoje imię, ale nawet wtedy tak naprawdę jeszcze jej nie znamy. Ponieważ nie wiemy, jakim jest człowiekiem, jaką ma osobowość, zainteresowania, wartości życiowe, jaki ma charakter. Co więcej, różni ludzie mogą nosić to samo imię. Jednak z czasem, im bliżej tę osobę poznajemy, to imię zaczyna coraz bardziej łączyć się i wiązać z tą właśnie osobą i z jej charakterem. To imię nabiera nowego znaczenia. I zupełnie inne emocje budzą się w nas wtedy, kiedy słyszymy imię swojego bliskiego przyjaciela. A zupełnie inne, wtedy, kiedy na wyświetlaczu telefonu widzimy imię naszego nielubianego szefa. Może wtedy okazać się, że nawet nie odbierzemy od niego. Bo tak to już jest, że w jakimś momencie imię zaczyna łączyć się z osobą. Kiedy odwiedzam swoich przyjaciół, czasami dzwonię do nich przez domofon i mówię: Adam. I wtedy drzwi się otwierają, bo moje imię otwiera drzwi. I w Starym Testamencie imiona były czymś więcej niż etykietkami, ponieważ one opisywały człowieka. To, kim jest, w co wierzy, jaki ma charakter, jak postępuje. Znajdujemy w Starym Testamencie taką postać tego człowieka, który nazywał się Nabal. Imię Nabal znaczy tyle, co głupiec. Jego żona mówi: mój mąż nazywa się Nabal i jest głupcem. Beniamin znaczyło tyle, co najmłodszy. I faktycznie Beniamin był najmłodszym synem Jakuba. A Jakub z kolei to krętacz albo oszust. I kiedy patrzymy na jego historię, to rzeczywiście on wiele naoszukiwał i wiele nakręcił w swoim życiu. Bo imię opisuje osobę. I podobnie rzecz ma się z Bogiem. Imię Boga opisuje to, jaki jest Bóg. Kim jest Bóg? I kiedy czytamy nasz tekst i Stary Testament, to wszędzie tam, gdzie w naszym tłumaczeniu pojawia się słowo Pan, pisane wielkimi literami, tam tak naprawdę pojawia się słowo, imię Boga, Jahwe. Jestem, który jestem. Wieki temu Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i dał mu obietnicę, że pewnego dnia jego potomkowie staną się licznym narodem, a On da im w posiadanie ich własną ziemię. Od tego przymierza i od tej obietnicy minęło 650 lat, a naród izraelski faktycznie stał się narodem, ale mieszkał w niewoli w Egipcie. Byli niewolnikami. I Bóg po raz kolejny przyszedł do Mojżesza i powiedział: nazywam się Jahwe. Jestem, który jestem. I przyszedłem, aby wypełnić tę obietnicę, aby dać wam wolność, aby wyprowadzić was z Egiptu. Ponieważ nasz Bóg nigdy się nie zmienia. On zawsze jest taki sam. On jest, który jest. Jego obietnice zawsze są prawdziwe i zawsze są aktualne. A to zupełnie inaczej niż z nami ludźmi. Kiedyś czytałem w gazecie historię pewnego wzruszającego spotkania po latach. Brat z siostrą zostali rozdzieleni przez wojnę. Przez 45 lat szukali się nawzajem, aż w końcu udało im się znaleźć. Minęło 45 lat, aż w końcu się spotkali. Kiedy jak czytałem o tym spotkaniu, próbowałem sobie wyobrazić, jakie uczucia i myśli pojawiały się w ich umysłach i sercach, zanim się spotkali. Czy ją rozpoznam? Jak on wygląda? Czy my się w ogóle dogadamy? Czy ona będzie śmiała się z moich żartów? Czy znajdziemy wspólny język? Czy będziemy się lubić? Bo przecież tak to już z ludźmi jest, że ludzie się zmieniają. Kiedyś kochali, dzisiaj przestają kochać. Kiedyś obiecywali, dzisiaj łamią obietnice. Zmieniają swoje charaktery, osobowości, przekonania. Ludzie się zmieniają. I te pytania zadajemy sobie w odniesieniu do relacji z innymi ludźmi. Jednak tak naprawdę te pytania nie mają żadnego zastosowania, jeżeli myślimy o Bogu. Ponieważ On jest Jahwe. Jestem, który jestem. I ten Bóg nigdy się nie zmienia. I właśnie tego psalmista, mówiąc o Bogu, wzywa nas, abyśmy chwalili Jego imię odtąd aż i na wieki. Czyli aż po wieczność, bez końca. Od wschodu słońca aż po jego zachód, a to znaczy bez przerwy, w każdym czasie i w każdym miejscu, bo to znaczy też od jednego krańca ziemi aż po drugi. I dzisiaj nam trudno jest wyobrazić taką sytuację, kiedy cały świat, wszyscy ludzie oddawaliby chwałę Bogu. Bo gdyby zredukować całą populację ziemi do jednej wioski, która liczyłaby 100 osób, to w tej wiosce tylko 29 osób deklarowałoby się jako chrześcijanie. Zdaje się, że jesteśmy w mniejszości. Ale prawda też jest taka, że kiedy Izraelici śpiewali ten psalm, to czasem śpiewali go jako wolni ludzie, wspominając dawne wyzwolenie. Ale były też takie momenty, kiedy śpiewali ten psalm w kolejnej niewoli, będąc w mniejszości, będąc pokonanymi przez inne imperia i inne narody. Śpiewali go jako swoje wyznanie wiary, że Bóg jest godzien tego, aby czcić Go zawsze i wszędzie, w każdym czasie i w każdym miejscu, bo do Niego należy ostatnie słowo i to On jest tym, tak mi ten tekst, który stoi nad narodami. Król Ludwik XIV, zwany też Królem Słońce, kazał się tytułować jako Wielki. I kiedy jego życie zbliżało się do końca, on sam zaplanował swój pogrzeb, tak aby ta cała ceremonia pogrzebowa odzwierciedlała jego wielkość, chwałę i majestat. Kiedy umarł i ten pogrzeb się odbywał, jego ciało w złotej trumnie złożono w jednej z paryskich katedr. Cała katedra była pogrążona w ciemności, ponad tylko jedna świeca, która oświetlała trumnę, złotą trumnę króla. Biskup Massillon prowadził tę całą ceremonię i robił to wszystko zgodnie z planem. Ale kiedy skończył, zrobił coś nieplanowanego, a mianowicie zdmuchnął tę jedyną świeczkę płonącą w katedrze i w kompletnej ciemności powiedział: tylko Bóg jest wielki. Tylko Bóg jest wielki. Królowie przychodzą i królowie odchodzą, ale Bóg jest tym, który nazywa się Jahwe. Jestem, który jestem. On zawsze trwa i zawsze panuje. I będzie taki moment, kiedy przed Nim ugnie się każde kolano i każdy język wyzna, że to właśnie On jest królem i władcą. Bo do Niego należy ostatnie słowo. A kiedy czytamy ten psalm uważnie, to odkrywamy, że ten Bóg nie tylko stoi ponad narodami, ale też Jego chwała przewyższa niebiosa. Nam dzisiaj trudno to sobie wyobrazić. Co to znaczy, że Boża chwała przewyższa niebiosa? Odległość między Ziemią a Słońcem to 147 milionów kilometrów. I gdyby te 147 milionów kilometrów skurczyć, zredukować do grubości tej kartki, to chcąc obrazować odległość pomiędzy Ziemią a najbliższą gwiazdą, musielibyśmy ułożyć stertę takich karteczek na wysokość 21 metrów. A chcąc pokazać, zobrazować szerokość naszej galaktyki, to ta sterta musiałaby sięgnąć 500 kilometrów. 500 kilometrów, a to tylko nasza galaktyka, a Bóg jest i tak większy. Jego chwała sięga ponad niebiosa, ponieważ Bóg jest większy nie tylko niż nasza galaktyka, ale też cały wszechświat, bo On ten wszechświat stworzył swoim słowem. Ponieważ On jest wielkim Bogiem. A więc kiedy zastanawiam się nad tym, dlaczego powinniśmy wielbić Boga, to odkrywam, że mamy przywilej wielbić Boga, ponieważ Jego imię jest niezwykłe, a On sam jest wierny swoim obietnicom. To jest Bóg, który zawsze dotrzymuje słowa, bo Jego imię jest Jestem, który jestem. I to jest Bóg, który bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajdziemy, w jakim czasie i w jakiej sytuacji, On zawsze będzie ponad tymi okolicznościami. Bo On jest ponad narodami i On jest ponad niebem. Ale to nie jest jedyny powód, dla którego powinniśmy wielbić Boga. Bo kiedy czytamy ten psalm, to odkrywamy też, że on nie tylko mówi o tym, jaki Bóg jest, ale też co Bóg robi. I dalej psalmista mówi tak. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i na ziemię. On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt swego ludu. On sprawia, że niepłodna ma rodzinę, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Alleluja. W tym psalmie znajdujemy jedyne pytanie. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i na ziemię? Któż jest jak Bóg? To pytanie było bardzo aktualne dla Żydów, którzy żyli otoczeni pogańskimi ludami, które czciły swoich bogów i bożków i swoje bóstwa zrobione z drewna, z kamienia czy odlane z jakichś metali. A Izraelici czcili Boga, który był nieporównywalny, bo był niewidzialny. Te bóstwa można było zamknąć w świątyni, a Izraelici czcili Boga, którego chwała przewyższała niebiosa. Te bóstwa często trzeba było bronić przed innymi. Kiedy jakiś lud przenosił się z dolin w góry, to musiał zmienić bogów. Bo ci bogowie, którzy mieli moc w dolinach, już byli bezradni w górach. A to Bóg, nasz Bóg, jest Bogiem, który stoi nad narodami, który panuje zawsze i wszędzie i w każdym miejscu. To jest Bóg, którego wielkość jest nieporównywalna. I to pytanie też, któż jest jak Pan, nasz Bóg, jest również aktualne dla nas dzisiaj, ponieważ zawsze, kiedy zaczynamy mówić o Bogu, to okazuje się, że napotykamy na pewien problem, jak o Nim mówić, jak Go opisać. Nasz język jest zbyt ułomny, niedoskonały. Nasze porównania, obrazy, metafory okazują się niewystarczające. Mówimy, Bóg jest Ojcem, Bóg jest Królem. Ale który Ojciec albo który Król jest taki jak Bóg? Okazuje się, że żadne porównanie, nawet te najlepsze, jakie możemy znaleźć, nie opisuje Boga w pełni, bo Jego wielkość jest nieporównywalna. On jest nieporównywalny w swojej wielkości. Ale to, co jest niezwykłe w tym tekście, to jest to, co ten nieporównywalny w swojej wielkości Bóg robi. Gdzie ludzie poświęcają całe życie na to, aby badać wszechświat i galaktyki, odkrywać tajemnice wszechświata, próbować ogarnąć Jego i zrozumieć Jego wielkość, i pochodzenie, i powstanie. I patrzą w gwiazdy. A gdzie patrzy Bóg? Ten Bóg, który jest ponad niebem i ziemią. Kiedy czytamy ten tekst, okazuje się, że ten Bóg, który jest w niebie, ponad wszystkim, patrzy na ziemię. Ale na co On patrzy? Czego szuka tej ziemi? On patrzy na ludzi. Ale na jakich ludzi? W naszym tekście czytamy, że na biedaka, na nędzarza i na kobietę, która nie może mieć dzieci. Na tych, na których nikt inny nie chce patrzeć. Bóg pochyla się i patrzy na biednych, na nędzarzy. Na tych, którym w życiu się nie udało, którym coś się posypało i teraz są bezradni, zdani na pomoc innych, bo sami sobie pomóc nie mogą. Bóg patrzy na kobietę, która nie może mieć dzieci, co w tamtych czasach było wielką hańbą. Bezdzietność była postrzegana jako brak Bożego błogosławieństwa. Co więcej, kobieta, która nie może mieć dzieci, a zostaje wdową, często skazana była na smutną, samotną starość w ubóstwie. Ale oto Bóg, który siedzi ponad niebem, patrzy na tych biednych, bezradnych, na tę kobietę i się nad nimi pochyla. Królowa brytyjska Wiktoria tego razu dowiedziała się, że jedna z jej poddanych, żona biednego robotnika, niedawno straciła dziecko i boleśnie przeżywa tę stratę. A ponieważ sama niedawno straciła bliską sobie osobę, to zaprosiła tę kobietę do swojego pałacu, aby się z nią spotkać. Po spotkaniu ciekawe przyjaciółki i sąsiadki chciały dowiedzieć się, ale co królowa ci powiedziała? O czym rozmawiałyście? A ta kobieta odpowiedziała, królowa nic nie powiedziała. Ona tylko wzięła moje ręce w swoje dłonie i po prostu płakałyśmy razem. Królowa pochyliła się nad nią w jej cierpieniu. I to właśnie robi Bóg dla nas, choć jest nieporównywalny w swojej dobroci, wielkości. To też jest nieporównywalny w swojej dobroci. I On pochyla się nad nami. Ale nie tylko się pochyla. Bo kiedy czytamy ten psalm uważnie, to odkrywamy, że ten Bóg pochyla się nad nędzarzem, ale po to, aby podnieść go z prochu i wyciągnąć ze śmieci. A nad kobietą, która nie może mieć dzieci, po to, aby została matką, która właśnie cieszy się dziećmi. Izraelici doskonale rozumieli słowa tego psalmu, kiedy go śpiewali w święto Paschy. Bo oni kiedyś byli nędzarzami, biedakami, którzy nic nie mieli. Byli niewolnikami w Egipcie. Ale Bóg się nad nimi pochylił i wyciągnął ich ze śmieci, po to, aby uczynić z nich swój własny naród, swój lud i dać im ich własną ziemię. A początki narodu izraelskiego? Żony kolejnych patriarchów, Abrahama, Izaaka, Jakuba, to były niepłodne kobiety, które nie mogły mieć dzieci. Ale Bóg właśnie z tych kobiet uczynił matki swojego narodu, swojego ludu. I sprawił, że ta, która nie może mieć dzieci, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Bo taki właśnie jest Bóg, który jest nieporównywalny w swojej wielkości, ale też nieporównywalny w swojej dobroci. A więc dlaczego powinniśmy wielbić Boga? Kiedy się nad tym zastanawiam, to odkryłam, że mamy przywilej wielbić Boga, ponieważ Jego dobroć jest wielka, a On sam pochyla się nad pokrzywdzonymi. I my też tego doświadczyliśmy. Bo kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu. Byliśmy bezradni w swoich grzechach. Ale Bóg nie tylko spojrzał z góry na nas, nie tylko pochylił się nad nami, ale On tu przyszedł. Przyszedł osobiście po to, aby umrzeć za nasze grzechy i aby dać nam wolność. I On właśnie z nas, niewolników, uczynił swoje dzieci. Dał nam przywilej i prawo stać się dziećmi Bożymi. I dał nam wieczność. Dał nam dziedzictwo, które nie kończy się nigdy. Mamy na co czekać. I jako Boże dzieci domyślam się, że wielu z nas, jak dzisiaj słuchamy tego psalmu, może powiedzieć swoje własne, osobiste historie o tym, jak byłeś w trudnej sytuacji i wołałeś do Boga, a Bóg usłyszał i Bóg odpowiedział i Bóg zaingerował. I doświadczyłeś tego, że On nie tylko jest Bogiem, tego wielkość jest nieporównywalna, ale też Jego dobroć jest nieporównywalna. A więc dlaczego wielbimy Boga? Dlaczego oddajemy Mu chwałę? Odpowiedź jest prosta. Uwielbiamy Boga, ponieważ jest wierny i dobry. Dotrzymuje słowa i pomaga słabym. Uwielbiamy Go za to, jaki jest i za to, co dla nas zrobił.